Poniedziałek 11 dzień listopada, na zegarze już 10 minut po godzinie 21, więc ten świąteczny poniedziałek powoli dobiega końca, ale skoro to poniedziałek właśnie i właśnie ta pora, to zapraszamy na kolejne wydanie audycji na żywo na antenie Polskiego Radia Poznań. To audycja, która nazywa się Sportowa Arena. Program realizuje Paweł Kretkowski. Dobry wieczór, mówi Państwu Krzysztof Ratajczak. 315 dzień 2019 roku, jak powiedziałem, dzień świąteczny. No i charakter naszej audycji też ma być nieco inny. Bardziej chyba świąteczny, charakter specjalny. Zachęcamy Państwa do rozmów. Od razu podam numer telefonu 61 8 654 654. 61 8 654 654. A chcemy sobie porozmawiać także o Państwa wrażeniach, doznaniach, przeżyciach związanych z występami biało-czerwonych, bo dzisiaj święto niepodległości, święto naszego kraju. No i wiadomo, jakie emocje, najczęściej pozytywne, wzbudzają występy polskich reprezentantów na światowych arenach, czy na Igrzyskach Olimpijskich, na Mistrzostwach Świata, na Mistrzostwach Europy, także wiele ciekawych imprez odbywających się w naszym kraju. Chcemy na to spojrzeć nieco historycznie, ale także współcześnie i marketingowo. Dlatego dzisiaj niesamowity, uważam, zestaw profesorski gości w studiu Sportowej Areny. Profesor Ryszard Wryk, Uniwersytet Adama Mickiewicza, jednocześnie wiceprezes poznańskiego AZS-u. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Dobry wieczór państwu.
I dołożył dzisiaj do 10 kilometrów biegu niepodległości jeszcze kilka kilometrów, żeby dotrzeć do naszego studia Polskiego Radia w Poznaniu przy Berwińskiego. Profesor Zygmunt Waśkowski, Uniwersytet Ekonomiczny. Dobry wieczór.
Witam pana, witam państwa.
Dotarł pan do mety, panie profesorze, rozumiem, tego biegu niepodległościowego, bo przed panem dzisiaj akurat nie mamy relacji filmowej, ale mogę państwu powiedzieć, piękny medal w postaci husarza, czyli bieg poznański niepodległościowy. 13 tysięcy osób na starcie, ponad 11 tysięcy. Dotarło pan też?
Ja też. Tak, udało się dobiec w dobrym kondycji, w dobrym stanie, także z dobrym wynikiem się z tego bardzo cieszę. Po raz kolejny startowałem w tym biegu, jest to według mnie jeden z najlepszych biegów w Polsce i absolutnie już poziom europejski.
Dzisiaj było rzeczywiście biało-czerwono. Nie oglądałem dzisiaj tego startu, przyznam szczerze, miałem inne zajęcia. Tym 7 fal, 7 powstań, było biało-czerwono?
Było biało-czerwono, o to już zadbali, żeby się zawodnicy ustawiali po jednej stronie białe koszulki, po drugiej czerwone koszulki. Absolutnie jest to fenomenalny widok na starcie, kiedy kilkanaście tysięcy osób ustawia się w kilkusetmetrową flagę biało-czerwoną.
Czy pan czasami też marketingowo myśli o takiej imprezie, skoro jest takie biało-czerwono, no to coś się sprzedaje. Sprzedaje się na przykład cudowne idee takiego święta, żeby ono było obchodzone nie jakoś martyrologicznie, tylko właśnie na sportowo bardzo pozytywnie z patrzeniem w przyszłość.
Sport ma swoją etymologię nie tyle w komercji, ile właśnie w kwestiach społecznych, kulturowych, czasem też religijnych, ale współcześnie dochodzi do tego aspekt również ekonomiczny, zarządczy, dlatego coraz częściej patrzymy na imprezy sportowe. Im większe, tym bardziej patrzymy na nie przez pryzmat ekonomii, finansów, zarządzania, sponsoringu, bo taki potencjał te imprezy za sobą niosą.
Pan profesor Ryszard Wryk, znakomity historyk sportu, autor wielu wydawnictw związanych właśnie chociażby z występami polskich olimpijczyków, ale także przede wszystkim to, co nas najbardziej interesuje, poznańskich, wielkopolskich, bardzo ciesząca się ogromną popularnością książka Poznaniacy na Igrzyskach Olimpijskich 1924-2018 pańskiego autorstwa. Panie profesorze, warto było czekać, żeby mieć sportowców pod biało-czerwoną flagą i trochę się ci nasi sportowcy tak z perspektywy historycznej patrząc, naczekali na to. Najpierw zabory, później w 1920 roku była symboliczna flaga na defilacji olimpijskiej podczas Igrzysk w Antwerpii, ale nie było polskich sportowców i wszystkim było żal.
Tak. Był to skomplikowany proces. Ten moment, kiedy biało-czerwona flaga załopotała na olimpijskim stadionie. Czekaliśmy na to ponad 25 lat. Od momentu narodzin nowożytnych Igrzysk Olimpijskich, od roku 1896. Wiadomo, że w ówczesnej sytuacji społeczno-politycznej Polska w tych igrzyskach startować nie mogła. Niemniej idea olimpijska, która zrodziła się w ostatniej dekadzie XIX stulecia, przenikała na ziemię polskie. Już pierwsze informacje o powstaniu Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego w roku 1894 docierały do Polski, w tym również do Poznania, informowała o tym miejscowa prasa. relacje z pierwszych igrzysk ateńskich z roku 1896 również znalazły odbicie na łamach polskiej prasy. Zygmunt Minejko to pierwszy polski korespondent olimpijski, można powiedzieć. I kolejne igrzyska były coraz mocniej nagłaśniane. Rok 1908. Igrzyska londyńskie ukazuje się w przeglądzie gimnastycznym Soku, ukazującym się w Poznaniu, obszerna, wieloczęściowa relacja poznańskiego działacza sokolego Czesława Kłosia, który opisując ceremonię otwarcia igrzysk pisze tak. Wokół stadionu łopotały flagi poszczególnych państw europejskich i świata. Polskiej flagi tam nie było. Polskiej flagi tam nie było. I zaapelował, aby Polska czyniła wszystko, abyśmy w tych igrzyskach wystartowali. Oczywiście nie było to możliwe. Polacy startowali w igrzyskach obcych państw. Pierwszym polskim olimpijczykiem był Julian Michon, szermierz pochodzący z rodziny flamandzkiej, która po powstaniu listopadowym osiadła w Warszawie, i on wystartował na igrzyskach w Paryżu w 1900 roku w turnieju szermierczym dla fechmistrzów. I oto mamy kolejne igrzyska. Startuje Felicja Pieczykowska w reprezentacji Austrii. Rok 1912. Sześciu polskich sportowców startuje w reprezentacji carskiej Rosji oraz Władysław Ponurski w reprezentacji Austrii. I tu na to chciałem zwrócić uwagę, że Władysław Ponurski to pierwszy polski sportowiec startujący w igrzyskach olimpijskich z przynależnością klubową do polskiego klubu, bo był to zawodnik Pogoni Lwowskiej, a tylko startował w reprezentacji Austrii. I te przenikające informacje o rozwijającym się ruchu olimpijskim powodowały, że polskie środowiska działaczy sportowych coraz usilniej zaczęły myśleć o tym, aby stworzyć organizację, która umożliwi nam start w igrzyskach olimpijskich. Oczywiście, że przed odzyskaniem niepodległości było to niemożliwe, ale głosy były bardzo, bardzo tutaj już wyraźne i jednoznaczne, bo na kilka miesięcy przed odzyskaniem niepodległości, kiedy ta niepodległość się zbliżała, następuje wielkie ożywienie w społeczeństwie polskim. Zaczyna się, można powiedzieć, przygotowanie do tego, jak ten kraj, kiedy odzyska niepodległość, zagospodarować, jak nim zarządzać, jak nim administrować. I pojawiają się właśnie głosy, jak zorganizować sport. Przykładowo działacz sportu akademickiego warszawskiego Kazimierz Biernacki we wrześniu 1918 roku pisze tak na łamach sportu polskiego. Na olimpiadach, na wielkich mityngach międzynarodowych świecimy nieobecnością. A dziś, właśnie w chwili powstawania naszego państwa, powinna młodzież polska reprezentująca nowe państwo na takich międzynarodowych świętach wychowania fizycznego wykrzyknąć: jesteśmy. A więc, że mamy być. I tu już jesteśmy, że prawie, że na kilka miesięcy...
Panie profesorze, wejdę panu w słowo. Będziemy oczywiście do tych wątków historycznych powracać. Chcę jeszcze jedną rzecz zaznaczyć, bo mówi pan o tej potrzebie, która gdzieś tam w głębi tkwiła także w polskim społeczeństwie, żeby mieć swoją reprezentację na Igrzyskach Olimpijskich. 12 października 1919 roku hotel francuski Kraków, Komitet Udziału Polski w Igrzyskach Olimpijskich, czyli udziału, prawda? Tak. Nie jeszcze stricte, bo dopiero w 1925 roku obecna nazwa Polski Komitet Olimpijski, ale udziału, żeby się jeszcze bardziej zmobilizować.
Żeby się jeszcze bardziej zmobilizować. Tym czynnikiem takim przyspieszającym powołanie tejże organizacji było przysłanie przez Komitet Organizacyjny Igrzysk Olimpijskich roku 1920 w Antwerpii w marcu roku 19 zaproszenia do udziału Polski w tychże igrzyskach. To zaproszenie zostało skierowane na ręce ówczesnego ministra spraw zagranicznych, które przekazał je do realizacji do Ministerstwa Zdrowia Publicznego, bowiem tam znajdowała się komórka wychowania fizycznego i sportu. I teraz połączone zostały niejako siły państwowe oraz siły społeczne, które zaczęły działać na rzecz powołania organizacji, która przygotowałaby polską reprezentację do startu w Igrzyskach Olimpijskich.
Panie profesorze, potem wiadomo, wojna polsko-bolszewicka, 1920 rok, nie udało wystartować się w Antwerpii. Ten polski debiut już z oficjalną reprezentacją, z paradą, także udziałem w defiladzie właśnie podczas igrzysk w Paryżu. Przede wszystkim, panie profesorze, profesor Zygmunt Waśkowski, pieniądze to jest jedna rzecz. Tak, oczywiście będę pana kojarzył z pieniędzmi, bo uczelnia ekonomiczna, marketing sportowy, ale to, o czym pisano chociażby w prasie, którą cytował przed momentem profesor Wryk, wskazuje na to, że temu nowemu państwu, odrodzonemu, niepodległej Polsce, był potrzebny sport, byli potrzebni sportowcy na wielkich imprezach. Tak jest do dzisiaj.
Absolutnie tak. Sport od zawsze jednoczy ludzi. I to sport mały, na małych obszarach, w małych miastach, jak i sport duży, sport olimpijski, sport kadry narodowej, jednoczy całe nacje. I tak jest do dzisiaj. I to jest fenomen tego sportu. Nie ma innego zjawiska społecznego, według mnie, które tak bardzo jednoczy ludzi w jednym kierunku. Bo czasami pewne zjawiska ludzi angażują, ale powstają antagonizmy, powstają pewne grupy, które są wobec siebie nastawione wrogo. O ile możemy mówić o pewnych wrogich nastawieniach kibiców klubowych drużyn, o tyle w przypadku drużyn na poziomie kadry narodowej takiej wrogości nie widzimy.
No właśnie, porozmawiamy sobie o tej pewnej celebrze, o tych logotypach także narodowych reprezentacji, ale panowie proszę, załóżcie słuchawki, bo mamy połączenie z słuchaczem, słuchaczką 61 8654 654, to jest telefon do studia sportowej Areny. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam panie redaktorze, witam panów, gości. Ja może nie tak historycznie, a propos niepodległości, chociaż z mojej młodości, z czasów, kiedy Polska nie była w tej słynnej Unii Europejskiej, nasi sportowcy dawali znać, że jesteśmy, że Polska jest, że Polska istnieje. Chociażby po pierwsze drużyna Kazimierza Górskiego, no przecież Dejna, no przecież ci wszyscy piłkarze, którzy byli, ten słynny mecz. Ja nie pamiętam, panie redaktorze, w którym to było roku, ale deszcz padał, lało się.
Polska-Niemcy, Polska Republika Federalna Niemiec.
Pamiętam, że nam wtedy woda przez balkon leciała, my z mamusią biedne sprzątałyśmy tą wodę i oglądałyśmy mecz.
Trzeci dzień lipca 1974 roku, Frankfurt nad Menem.
Mecz na wodzie.
Wtedy 14 lat, no proszę panów.
Porażka
no
0 do 1, Gerd Müller.
To była walka o niepodległość z Polski. To była walka o niepodległość, pokazywanie, że Polska jest, tak? I że się liczy. Irena Szewińska, no przecież cudowna Polka, która, no tak jak pan powiedział, łączy ludzi sport, tak? A Kozakiewicz, no przecież mieliśmy wspaniałych ludzi, którzy w czasie, kiedy Polska, no nie mówiło się o niepodległości, tak? Ale w 80-tych latach walczyliśmy o tą niepodległość w zakładach pracy, a sportowcy pokazywali, że Polska jest. Nie wracam do czasów tam z powstania listopadowego, ale to mi się z historią Polski kojarzy i to był czysty, piękny, cudowny sport. Tak.
Zawsze sportowcy byli, no też można powiedzieć tak trochę górnolotnie, na tej pierwszej linii frontu, bo nie tylko, przecież też tutaj patrzę na profesora Ryszarda Bryka i pani też pewnie zna nazwiska z historii, chociażby Janusz Kosociński, ale mówimy to o postaciach wybitnych, które też no, często oddawały życie. No tutaj na szczęście pani podawała przykłady zdecydowanie bardziej radosne. Kapitalną grę reprezentacji Kazimierza Górskiego, cudowne biegi, niestety już świętej pamięci Ireny Szewińskiej.
A jak
świata.
Się oglądało te wyścigi pokoju Polski, no przecież kurczę, a ja nie znosiłam boksu, ale kulej przecież. Mój tata z dziadkiem kuleja oglądali.
Ależ pani tutaj ma fantastyczną historię. Cieszę się, że to jest kobiecy głos także. Tak radosny.
Naprawdę, no przecież ja to pamiętam z dzieciństwa. My mieliśmy w czteropiętrowym domu we Wronkach mieszkaliśmy. Dwa telewizory były. W jednym mieszkaniu było 50 osób, w drugim mieszkaniu było tam 20 osób. Się kuleja oglądało. Na dywanie, na tapczanie, na stołach, na krzesłach, wszędzie ludzie siedzieli.
Rzeczywiście Polska, szermierka na pięści. Za sprawą papy Sztama, Feliksa Sztama, zresztą wielkopolanina urodzonego w Kościanie.
No przecież czy to nie jest walka o niepodległość Polski, jakaś tam przenośni. Tak?
I jednocześnie budująca, prawda, dumę taką. I gdy nasi wygrywają, to czujemy się lepiej.
Dumę i prestiż narodowy. Tak.
Właśnie, pięknie.
Dokładnie, pozdrawiam i będę panu słuchać. Dalej
ślicznie,
przepraszam, przeszkodziłam.
Nie, ślicznie dziękujemy. Jeśli pani coś się jeszcze przypomni takiego charakterystycznego, czy z dzieciństwa, czy z późniejszego życia, to prosimy do nas się odezwać. 61 8654 654. No właśnie, to biało-czerwone uniesienie. To nie do końca przeliczalne. Zresztą pan profesor Waśkowski przed momentem powiedział, że to jest właśnie taki obszar kulturowo-społeczny, nie tylko ten marketingowy, chociaż ja będę naciskał pana profesora Waśkowskiego, żeby z niego wycisnąć, bo jeszcze jest takich parę bastionów, które przed takim klasycznymi reklamami się bronią, chociażby Igrzyska Olimpijskie. Wszyscy mówią skomercjalizowane, ale podczas samych igrzysk, na samych obiektach olimpijskich wciąż reklamy eksponowane nie są. Choć wokół,
to prawda,
tak. To jest ostatni bastion, prawda?
Póki co nie ma reklam na obiektach olimpijskich. Oby było to jak najdłużej, aczkolwiek nie wiem, czy to będzie kwestia dłuższego czasu, raczej krótszego czasu. Mamy przykład Barcelony, która też się zarzekała, że nigdy na wyszukach Barcelony nie będzie logotypów komercyjnych. Był UNICEF. Od jakiegoś czasu są już reklamy, logotypy komercyjne, bo jednak pieniądze wzięły górę.
Pieniądze wzięły górę i tak patrzę teraz za szybę, bo tam dołączył nasz dziennikowiec Jacek Cerkawski. Pamiętam nasze pierwsze łączenie, kiedy miałem okazję debiutować na Igrzyskach Olimpijskich w roli komentatora w Atlancie w 1996 roku i akurat dojechałem w dniu, kiedy był ten wybuch niesławny w Parku Stulecia i Jacek był pierwszą osobą, która zadzwoniła, ale skojarzyło mi się zupełnie inna, wiadomo, przykra historia, zamach, ale jeszcze kończąc ten wątek taki stricte reklamowy Igrzysk Olimpijskich, to ja wtedy byłem w szoku, już troszkę obsługiwałem meczów europejskie, puchary, Lecha i tak dalej i po raz pierwszy przeszukiwano mnie podczas wejścia na obiekty olimpijskie, szczególnie po tym zamachu 25 lipca, mocne imieniny wtedy miałem i zaczęto przeszukiwać torbę, wyciągaliśmy tam z torby dziennikarze magnetofony i tak dalej, i tak dalej. I proszę sobie wyobrazić, że miałem bardzo dwie zapalniczki. Jedną ciężką, taką metalową, fajną, ozdobną, prezent i drugą taką rezerwową. I proszę sobie wyobrazić, którą mi zabrano, żebym nie wniósł na obiekt olimpijski.
Plastikową.
Bo miała logotyp reklamowy. Tak, no właśnie. Tak, no właśnie. To było takie tchnienie tego nowoczesnego świata, także tak. połowa lat.
Minionego już stulecia.
Paryż, panie profesorze, od razu startuje polskiej reprezentacji, pierwsze medale.
Tak, ale przed Paryżem debiut kilka miesięcy wcześniej. Chamonix, tydzień sportów zimowych, później, który po roku został nazwany pierwszymi zimowymi igrzyskami olimpijskimi. Tam wystartowało siedmiu polskich narciarzy i jeden łyżwiarz. I ten, który pierwszy stanął na starcie olimpijskiej rywalizacji w Chamonix, to był łyżwiarz warszawskiego AZS-u, Leon Jucewicz, wszechstronny sportowiec, który również i w reprezentacji lekkoatletycznej biegał na średnich dystansach. Koniec lat 20. opuścił Polskę, wyemigrował do Brazylii i tam założył kliniki tenisowe i dobrze sobie w tym radził. Rok 24. wysyłamy już reprezentację w miarę dobrze przygotowaną. Ponad 60 olimpijczyków, kilkadziesiąt osób towarzyszących. Oczywiście, że nie odbyło się bez problemów. Wyjazd częściowo sfinansowany ze środków państwowych, częściowo z prywatnych. Byli zawodnicy, którzy wyjechali również z własnych środków. Tam debiutuje pierwsza polska olimpijka, Wanda Dubieńska, która startuje w turnieju Floretu, ale Wanda Dubieńska to znana polska tenisistka, która przed Jadwigą Jędrzejowską była rakietą numer jeden. No i wreszcie to córka profesora Juliana Nowaka, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego i premiera rządu polskiego z roku 1920. I tam właśnie pierwsze dwa medale. Pierwsze dwa olimpijskie medale, które mają swoją wymowę. Adam Królikiewicz w konkursie skoków jeździeckich oraz drużyna torowców w wyścigu kolarskim na 4000 metrów. Królikiewicz medal brązowy, kolarze medal srebrny. I tak rozpoczyna się, można powiedzieć, historia polskich medali olimpijskich, których dotychczas nasi sportowcy zdobyli 305.
305, przypominano to podczas tej gali stulecia Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Teatrze Narodowym, w Teatrze o Wielkim Operze Narodowej 26 października w Warszawie. Dobrze, że wywołał historyk sportu, profesor Ryszard Bryk, temat pieniędzy już podczas Igrzysk 1924 w Paryżu. to dobrze. I chyba nie ma innego sposobu, żeby polskie reprezentacje, polscy przyszli olimpijczycy, mistrzowie świata, mistrzowie Europy, korzystali ze wsparcia państwa, rządu, bo zwyczajnie to wszystkim się opłaca, prawda?
Absolutnie to się opłaca. Pieniądze w sporcie są bardzo potrzebne, przynajmniej w sporcie na najwyższym poziomie, ponieważ nie można dorównywać cyklu treningowego zawodnika bez dużych nakładów finansowych. Tak wielkich, że potrzebne jest wsparcie zewnętrzne. Pytanie jest tylko takie, skąd czerpać te pieniądze? Czy z sektora państwowego, czy może z prywatnego jednak? Tu mamy do czynienia z jednym i z drugim sumieniem pieniędzy, bo wspierają sport na najwyższym poziomie i firmy państwowe, i firmy prywatne. Przy czym w Polsce mamy ciągle taką sytuację, że tych pieniędzy państwowych jest więcej w sporcie. To jest dobre i złe. Dobre jest z tego względu, że ten sport utrzymuje się na wysokim poziomie. Tutaj mówiła słuchaczka, że kiedyś były wspaniałe drużyny, wspaniałe sportowce. Mamy w tej chwili też sportowców na najwyższych poziomach światowych. Przecież mamy zawodników, którzy Adam Małysz, Robert Korzeniowski, Robert Lewandowski, to są zawodnicy współcześni, którzy absolutnie osiągnęli swoje najwyższe laury, a to są czasy teraźniejsze, bądź dopiero co minione, jeżeli chodzi o Korzeniowskiego. No i właśnie, dyskusja jest tego typu, czy pieniądze publiczne powinny wspierać sport, czy może sport powinien wspierać pieniądz prywatny z firm prywatnych. Bo za wsparciem sportu przez pieniądze idzie możliwość promocji przedsiębiorstw, promocji marek, budowania wizerunku. Pytanie, czy powinny robić to firmy prywatne, czy jednak powinny to robić firmy państwowe?
A czy na takich imprezach globalnych przypadkiem nie jest najważniejsza jednak promocja kraju, zaryzykuje takie wspieranie? Bo wiemy z przykładów także historycznych, że często to było wykorzystywane, nie lubię używać tego słowa propaganda, ale użyję, bo wiadomo, propaganda sukcesu, też te lata przeżywaliśmy w naszym kraju, wiadomo jak zachowują się niektóre, nawet obecnie mocarstwa pozyskujące wielkie imprezy sportowe, żeby ocieplić swój wizerunek, mówiąc tak delikatnie i dyplomatycznie, ale no, chyba tutaj rzeczywiście zaangażowanie, mnie na przykład osobiście podoba się zaangażowanie firm państwowych, szczególnie promowanie i wspieranie reprezentantów Polski. Co do spraw klubowych, to mam troszeczkę różne zdania, chociaż też nie do końca takie jednoznacznie na nie, bo skoro wielkie firmy, wielkie koncerny o kapitale państwowym funkcjonują w określonych środowiskach, to trudno, żeby, nie wiem, już rzucę pierwszy przykład w brzegu, Orlen, żeby nie pomagał sportowi w Płocku. Prawda? No, to jest coś takiego, też taka społeczna odpowiedzialność biznesu, jak to się pięknie mówi, jest to naturalne. A więc tutaj jest pan za takim połączeniem, taki jakby partnerstwo publiczno-prywatne we wspieraniu sportowców, którzy później promują nas wszystkich jako Polaków.
Takie połączenie oczywiście mamy. Pewnie, że rolą państwa jest budowanie wizerunku kraju na arenie międzynarodowej. I to przez sport rangi reprezentacji Polski osiągamy. Nasi sportowcy, którzy występują pod flagą narodową, gdzie wygrywając słyszymy hymn Mazurka Dąbrowskiego, no jednak wszyscy jesteśmy dumni z tego i niektórzy wręcz wyciskają łzy z oczu, słysząc tego Mazurka, czy widząc finiszujących zawodników na pierwszej linii wśród rywali. To jest bardzo budujące i to właśnie pokazuje naszą pozycję w świecie sportu i nie tylko sportu. To buduje nasz patriotyzm, czy go odradza, czy go umacnia. I tylko mało kto wtedy w tym momencie myśli, że za tym stoją duże pieniądze, które potrzebne były, żeby ten wynik osiągnąć. I może niech tak będzie, ponieważ nie musimy wcale myśleć w tym momencie o pieniądzach. Tak? W tym momencie pieniądze nie są najważniejsze. One są potrzebne, żeby ten wynik uzyskać, natomiast efekt budowania tej dumy narodowej jest dużo ważniejszy niż w tym momencie jakiś efekt marketingowy.
To właśnie, teraz przez chwilę się zastanowiłem, powiedział pan o tym Mazurku Dąbrowskiego. W 1928 roku był grany hymn, gdy była ceremonia nagradzania złotym medalem pierwszej polskiej złotej medalistki Haliny Konopackiej?
Był grany hymn.
Czyli już właściwie od tego do 1928 roku do tego dążę, żeby tę pierwszą część naszego spotkania zakończyć złotym medalem i pieniędzmi znowu. I nawet polskim złotem. Bo Halina Konopacka, prawda?
Tak.
Dobrze kojarzę.
Bardzo dobrze, panie redaktorze.
Całe szczęście.
Rok 1928, dziesięciolecie odzyskania niepodległości. I właśnie na ten
pierwszy mocny jubileusz.
Na ten pierwszy taki okrągły jubileusz. Azetysiaczka Warszawy zdobywa złoty medal w rzucie dyskiem, a zarazem ustanawia rekord świata.
Smukła dziewczyna w pięknym berecie.
Smukła dziewczyna w pięknym berecie, czerbieta, jak na nią mówiono. Wszechstronna smutna. Smutmenka, później pierwsza dama salonów warszawskich jako żona ministra skarbu Ignacego Matuszewskiego, wybitnego polityka obozu sanacyjnego, ale ten właśnie złoty medal olimpijski Haliny Konopackiej został w Polsce dostrzeżony. O ile te dwa pierwsze medale z Paryża, z igrzysk paryskich jeszcze nie miały takiego nagłośnienia, to tutaj poszło to w świat bardzo szeroko. Może za sprawą zainteresowania się również i pierwszoplanowych postaci naszego kraju, bo oto po powrocie Haliny Konopackiej z igrzysk podejmuje ją na herbatce prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki. Przyjmuje ją również Józef Piłsudski, prawda? Halina Konopacka staje się głośna. Do tego dochodzi jeszcze ten złoty medal Kazimierza Wierzyńskiego w olimpijskim konkursie sztuki Zatomik, laur olimpijski. A więc również i środowiska twórcze, literackie zaczynają się interesować igrzyskami olimpijskimi. To ma swoje
Dodajmy, Kazimierz Wierzyński to tak, żeby jeszcze połączyć tę współczesność z historią. Jeden z pierwszych redaktorów naczelnych Przeglądu Sportowego.
Oczywiście, tak. I teraz to, co pan profesor mówił przede mną, mecenat państwa nad reprezentacją narodową, nad reprezentacją olimpijską. W Polsce de facto takie większe zainteresowanie nastąpiło po igrzyskach olimpijskich w Los Angeles. Wtedy niewielka ekipa olimpijska zdobyła kilka medali, w tym dwa złote medale Janusza Kusucińskiego, Stanisławy Walasiewiczównej, trzy bodajże srebrne i dwa medale brązowe, tym medal poznaniaków, wioślarzy KW-04, Jana Mikołajczaka Kręca i Henryka Budzińskiego. Po raz pierwszy, kiedy wracała polska ekipa sportowa zawodów międzynarodowych, zorganizowano jej na niewyobrażalną skalę przyjęcie. Ta ekipa, kiedy przyjechała już na trasie z Gdyni do Warszawy, kiedy pokonywała tą trasę, na poszczególnych dworcach pociąg się zatrzymywał z Kusocińskim, z Walasiewiczówną, grano hymn narodowy, wygłaszano na szybko napisane wiersze przez młodzież szkolną, także to zostało w sposób szczególny.
Później, panie profesorze, mówiąc po żartem, zostało to udoskonalone. Były kwiaty, goździki, wizyty w zakładach pracy, ale to ten okres, o którym między innymi nasza słuchaczka mówiła, lat 70., prawda?
Tak.
Było też coś takiego, ale chciałbym, żeby pan jeszcze tylko spuentował tę myśl, którą rzuciłem a propos Haliny Konopackiej, bo wiadomo, jeszcze będziemy przez chwilkę mówić, bo to też ważne z naszego radiowego punktu widzenia, bo pierwszym sprawozdawcą olimpijskim z naszej rozgłośni w 1936 roku podczas tej niedobrych igrzysk olimpijskich w Berlinie, pełnych złej symboliki, był Ludomir Budziński, zresztą pierwszy polski piłkarski sprawozdawca, z którym się szczycimy tutaj w naszej rozgłośni Polskiego Radia w Poznaniu. Halina Konopacka po wybuchu II wojny światowej też ważną rolę odegrała, będąc już małżonką pana ministra Matuszewskiego.
Tak, bowiem jej mąż Ignacy Matuszewski był odpowiedzialny za wywóz z Polski zasobów Polskiego Skarbu Narodowego. I Halina Konopacka na całej trasie tejże wywózki towarzyszyła mężowi, ale nie tylko jako żona, ale czynnie uczestniczyła w tej akcji już od pierwszego odcinka, kiedy nocą 14 września zasoby Skarbu Państwa opuszczały stolicę, to w jednym z autobusów za kierownicą usiadła Halina Konopacka, która również była automobilistką, jedną z pierwszych kobiet automobilistek, i ona na tej trasie, tą całą trasę wywózki polskiego złota
pilotowała
w jakiś sposób czynnie uczestniczyła w Konstancji, kiedy następował przeładunek tych skrzyń z zasobami złota polskiego. Ona wręcz je przenosiła, co o czym pisze we swoich wspomnieniach. Stąd to, że bodajże Bogdan Tomaszewski, wybitny polski dziennikarz, mistrz słowa, mistrz mikrofonu, nazwał ją podwójnie złota, to jest to określenie trafione.
Pierwsza polska złota medalistka olimpijska Igrzysk Amsterdam 1928, Halina Konopacka. Tak skaczemy między historią a współczesnością w tym wydaniu audycji Sportowa Arena. Dzisiaj w święto niepodległości, no bo rzeczywiście przeżycia są niesamowite. Jeśli państwo mają ochotę podzielić się z nami, jak słuchaczka, która mówiła, może ktoś później, może ktoś wcześniej ma jakieś przeżycia własne związane z występami polskich sportowców na tych największych arenach w biało-czerwonych barwach, to serdecznie prosimy. 61 8654 654. Ale teraz proponuję dwuminutowy oddech. Staramy się dzisiaj grać po polsku i tak troszeczkę w sportowym rytmie.
Pamiętasz wieczór na Wembley i chwałę minionych dni? To z nami był Kazio Dejna, a tak jak on nie grał nikt. Co czułeś wtedy na Wembley, gdy Janek wybronił mecz i upadł jak w starych legendach Albionu dumny lew? I złoto jak sen, i puchar był nasz, i ten zaklęty deszcz. To było jak znak, od lat pierwszy raz podniosłeś oczy dzień. I znów nas uwodzi fortuna. Pojadą za wami chłopaki odwiedzić znajome strony i spojrzysz z placu przez słońce na sektor biało-czerwony. I z tysięcy ust, i z tysięcy serc, bo ty nie jak tak, od lat pierwszy raz zrozumiesz wtedy, że Polska, Polska, Polska to my, jedziemy po puchar świata. Polska, Polska, Polska to my, to twój dzień, to twój czas, twoja gra.
Sportowa Arena. Za 17 minut godzina 22. Sportowa Arena dzisiaj wyjątkowa, profesorska, z profesorami z UEM-u. Profesor Ryszard Wryk, raz jeszcze witam serdecznie. I z Uniwersytetu Ekonomicznego, też wybitny sportowiec, biegacz i człowiek uwielbiający i będący specjalistą marketingu sportowego. Także pan profesor Zygmunt Waśkowski. Państwo też są z nami, bo widzę, że telefonik nam mruga. Panowie, słuchawki poproszę. 61 8654 654. Dzisiaj rozmawiamy o biało-czerwonych, o poczuciu dumy z występu klubów, udanych polskich sportowców, ale też mówimy o aspektach i historycznych, i tych jak najbardziej współczesnych, wiążących się z pieniążkami, także w sporcie. Halo, dobry wieczór, słuchamy, jesteśmy na antenie.
Kłaniam się serdecznie z dalekiej Kcyni na Pałukach, Antoni.
Nie takiej dalekiej, nie takiej dalekiej.
Ale bardzo dobrze odbieramy radio Poznań, bo chwila jest na górce.
To wie pan co, to ja panu powiem. Moja babcia urodziła się w Kcyni i myślę, że to nam jeszcze ułatwi rozmowę.
No coś pięknego, może tak. Nazwisko babci może pan zdradzić?
Już świętej pamięci Świtała.
A, no to znana postać. Szanowny panie, chciałem powiedzieć, że miałem przyjemność osobiście poznać kilku naszych wybitnych olimpijczyków, właściwie olimpijki, świętej pamięci Teresę Ciepły i Irenę Szewińską. Znakomite postacie. No, również Pawła Janoszewskiego, jeszcze żyjącego oczywiście, też lekkoatletę. Ale co chciałem powiedzieć? Wydaje mi się, że nie podoba mi się troszeczkę nasze to patriotyczne kibicowanie, które według mnie zaczyna zmierzać w kierunku no, zbyt nadętego takiego szowinizmu, jak obserwuję na przykład przepiękną widownię na Stadionie Narodowym, to jej doping dla naszej reprezentacji polega głównie na zagwizdywaniu rywali, kiedy są przy piłce. No, po prostu nie ma takiej formy dopingu, która byłaby zagrzewaniem do walki, a jest po prostu tylko doping w postaci kontra przeciw rywalom. To, no, nie jest to eleganckie. Zresztą czasami oglądam mecze Lecha Poznań w telewizji i też denerwuje mnie, że nikt nie zwraca uwagi, zwłaszcza dziennikarze z telewizji publicznej, że za bramką Lecha patriotyczni kibice Lecha wywieszają olbrzymi baner Jude Gang PDW dla młodego, zacieczywionego kibica. Zapytają, mówię, co to znaczy PDW, to znaczy pozdrowienia do więzienia.
No wiecie pan, są różne aspekty.
Na to zwrócić uwagi, wie pan, cały mecz ten transparent wisi, zresztą na innych stadionach to.
Ale tutaj
się
mówiliśmy o pewnym rozróżnieniu, jeśli chodzi o też kibiców klubowych i tych reprezentacyjnych. Ja trochę będę bronił tych kibiców reprezentacyjnych w szczególności, bo chociażby no taki właściwie polski pomysł, te oklaski w trakcie hymnu, kiedy grane są hymny narodowe, to przyjęło się też w Europie i zostało bardzo dobrze odbierane. To potwierdzają reprezentanci innych krajów, którzy chociażby z Polakami rywalizują czy w piłce nożnej, czy w siatkówce, że są świetnie przyjmowani, chociaż oczywiście no to pewnie polscy sportowcy też czasami odczuwają takie pewne ciśnienie. Pamiętamy sprawę skoków narciarskich, jak tam Sven Hannawald nie najlepiej był przyjmowany pod skocznią w Zakopanem, a teraz jest największym przyjacielem polskich kibiców. To jest.
Ale teraz jeszcze druga sprawa, wie pan, jako wielki kibic sportu zagorzały, to muszę powiedzieć, czasami mam pewne wątpliwości, czy mecenat państwa nad rokującymi nadzieje na olimpijskie medale sportowcami nie jest zbyt faworyzujący w stosunku na przykład do utalentowanych osób z innych dziedzin życia, na przykład artystów, pisarzy, artystów, malarzy, bo taka Anitka Włodarczyk czy coś, no to jest rozpieszczana, miliony na jej treningi, ona prawie cały rok rzuca młotem w Ameryce, w Kalifornii, potem...
Ja myślę, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego też dba o swoich stypendystów artystycznych.
Ale mi się daje, że jest jakaś nierównowaga, wydaje mi się.
No ale wie pan co, to ja zwrócę uwagę na inną nierównowagę, jeżeli chodzi o tak zwane oddziaływanie później marketingowe, tak patrzę na profesora Waśkowskiego, złotego medalu na przykład Anity Włodarczyk, czy tam, ja nie chcę nikogo deprecjonować, broń Boże, ale no, dawno chyba Polacy nie wygrywali wielkich konkursów.
Ale wysiłek powiedzmy tam...
Podobny, jasne, nie, ale nie antagonizujmy, nie antagonizujmy różnych dziedzin życia. Ja wolę pana zapytać o pana najfajniejsze wspomnienie związane z występami biało-czerwonych.
Wie pan co...
Takie od razu przychodzi do głowy.
Przede wszystkim rzeczywiście piłka nożna, Krzyszkowiak w Rzymie, piłkarze, ale powiem, że być może teraz jest przesyt tych imprez sportowych, bo ja pamiętam, jak Górnik Zabrze miał grać wielkie mecze z Manchesterem United i tak, to człowiek przez 2 tygodnie nie mógł jeść, bo za 2 tygodnie będzie rewanż. A w tej chwili to jest dzień po dniu, mecze gonią mecze, sytuacje bramkowe podobne, no po prostu jest chyba przesyt. No,
trochę dużo tego jest.
Ale wiem, że wtedy najbardziej to kochałem Górnika Zabrze, Pol Lubański, Lentner, Musiałek, no to człowiek by jeszcze do dzisiaj powtórzę skład Górnika sprzed 40
właśnie
lat.
Właśnie też tutaj z profesorami się przerzucaliśmy, jakie pamiętamy składy. Dziękujemy panu serdecznie, dajmy szansę jeszcze innym, dobrze? Dzięki, pozdrawiamy pięknie Kcynię. A zatem, drodzy państwo, mieliśmy jedno połączenie, to teraz zmieniamy tylko linię, panowie, widzicie? Kończy się Dzień Niepodległości, a państwo, słuchacze Sportowej Areny, czynni. Tak ich zainspirowaliście. Halo, dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze. Rzeczywiście w dobrym czasie, no bo też trochę facet zanudzał, prawda? My inni chcieliśmy też...
Proszę bardzo, proszę mnie mówić.
Ja mam taki drobiazg, mówi Ziutek z Jaroszewa. To też za skokami 15 kilometrów.
Miło nam, że tam słuchacie.
Mianowicie, któryś z panów redaktorów wspomniał właśnie naszą olimpijkę Halinę Konopacką.
Tak.
Ja mogę powiedzieć tak. No, jest ulica w Komornikach Haliny Konopackiej. Tam jest jeden z marketów. Ale ostatni tygodnik, który się nazywa Warszawska Gazeta, duży artykuł pan redaktor dr Rafał Brzeski ze zdjęciami opisał: Niemcy, najwięksi złodzieje XX wieku, ucieczka złota Rzeczypospolitej Polskiej. I jest opisany wywóz tego złota przez różne ekipy i jedną z tych ekip uczestniczył pułkownik Ignacy Matuszewski.
Tak, wspominał o tym przed momentem profesor Wryk także. Ale
I chodzi o to, że no powinien też napisać, że nawet kierowcą była olimpijka, prawda?
Bo to też są takie audycje jak ta. Ja będę troszeczkę wymuszał jednak przyspieszenie tempa i pańskie największe wzruszenie związane z biało-czerwonymi sportowcami. I jakie?
No, piłka nożna, prawda?
Piłka nożna. Czasy Górskiego, tak. Czy później?
Proszę?
Czasy trenera Górskiego, jego ekipy?
No, jeszcze w ten wcześniejsze. No tam przecież, ale nie, to był boks. Boks też.
Dobra, dziękujemy serdecznie. Dzięki. Dzięki piękne, pozdrawiamy. Proszę państwa, 618-654-654. Panowie, widzicie, troszkę ta dyskusja rozgorzała. Niesamowita sylwetka, no właściwie materiał gotowy na film, jeśli chodzi o sylwetkę Haliny Konopackiej. To teraz przeskok szybki do współczesności. Mówiliśmy o tych pieniążkach. Nasi słuchacze też na to zwracają uwagę, na te pewne porównania, ale... Są ostatnie też badania, nawet osoby niekochające sportu, miałem ostatnio okazję rozmawiać, także tutaj na radiowym terenie, potwierdzają, że jednak sport to jest nieprawdopodobny nośnik promocyjny, który pewnie wymaga dlatego też nakładów, ale jednocześnie zachowania pewnie tej symboliki narodowej. My dziennikarze, często nas się tak mówi, jesteśmy specjalistami od pompowania balonika, nadziei, żeby wzmóc zainteresowanie występami polskich reprezentacji na tych największych imprezach, ale nie wiem, czy pan profesor Zygmunt Waśkowski pamięta taką aferę, lekki cudzysłów, ale była aferka, kiedy Polski Związek Piłki Nożnej przez moment zastanawiał się nad zmianą logotypu, że zniknął nagle z koszulek orzełek w koronie, biały orzeł i nagle miał logotyp PZPN-u tylko tam być. Zrobiła się burza nieprawdopodobna, no i nawet to był też kolejny z punkcików, żeby pożegnał się z funkcją prezes Grzegorz Lato.
To pokazało, jak bardzo ważny jednak jest emblemat orła białego na koszulce. Mówimy o wynikach, mówimy o sukcesach, ale no Także ważny jest orzeł na piersi. I bez tego orła na piersi sobie kibice nie wrzali w ogóle tej kadry. Bodajże afera trwała kilka tygodni. Po kilku tygodniach zaledwie udało się wycofać z tej decyzji nieszczęśliwej dla nas wszystkich i pojawił się na koszulce orzełek. Gdzieś z boku jest logo PZPN. Udało się połączyć jedno i drugie, ale bez orła na piersi nie da się grać.
No właśnie, orzełek na piersi, też takie nawiązanie trochę historyczne, padło już tutaj nazwisko, tak patrzę na zegar, muszę kontrolować i przyspieszać troszeczkę, Janusz Kosociński, czasy wojny, Palmiry, myślę, że wielu fanów sportu, którzy kochają historię albo doceniają przynajmniej historię, odwiedziło nawet z młodszym pokoleniem grupy tę mogiłę Janusza Kosocińskiego, bo to postać też nieprawdopodobna, jeśli chodzi o sport, o wyczyny sportowe, ale także o wyczyny stricte patriotyczne. Współcześnie, profesorze, też dobrze jest z tym naszym sportem, chyba reprezentacyjnym głównie. Teraz tak się troszkę też, lepiej zrobiło, zawsze przeżywaliśmy. To były takie etapy, o którym wspominała słuchaczka. Pomagało w trudnych chwilach przetrwać, bo były polskie piłkarskie sukcesy Kazimierza Górskiego. Później był gest Władysława Kozakiewicza, Igrzyska Olimpijskie, Moskwa 1980, żeby tak zbliżać się do czasów jeszcze bardziej współczesnych. Potrzebni są herosi w biało-czerwonych barwach.
Byli, są i będą potrzebni. I tak jak tutaj mówiliśmy już o okresie międzywojnia. A gdybyśmy wzięli rok 1957, mecz na stadionie Chorzowskim, Polska Związek Radziecki.
2-1.
2-1. 100 tysięcy kibiców. Godzina 12. Hejnał z wieży Mariackiej z Krakowa. Rozpoczyna się mecz. 100 tysięcy kibiców śpiewa hymn narodowy. To po raz pierwszy podczas meczu sportowego odśpiewany został hymn narodowy. Od tego momentu się wzięła ta tradycja, prawda? Także to ma jakąś, to ma swoją określoną moc, określoną siłę. Myślę, że sportowcy...
Wcześniej 53. bodaj rok, Mistrzostwa Europy w boksie na hali Gwardii w Warszawie.
W hali Mireckiej.
Tak jest. I to też taki wątek jeszcze poznański radiowy. Wtedy tak, jednym ze sprawozdawców był pan Edmund Pacholski, też były pracownik. Polskiego Radia. I wtedy ja pamiętam z kolei też opowieści starszych dziennikarzy przeglądu sportowego, jak musieli uważać z tytułami, bo wtedy Polacy pokonywali pięściarzy ówczesnego Związku Radzieckiego, że tam właśnie trzeba było napisać, nie wiem, porażka pięściarzy radzieckich i tam 3 medale Polaków.
Nie no, Polacy zdobyli 5 złotych medali, tak. 8 naszych było w finale. No. O tych Mistrzostwach Europy roku 53 można byłoby mówić wiele, o niezbyt stosownym zachowaniu ówczesnego przewodniczącego GKKFiT-u Włodzimierza Reczka, który w notatce służbowej złożonej do Komitetu Organizacyjnego KCPZPR napisał, że już w 5 minut po zwycięstwie, nie pomnę którego z Polaków nad Szczerbakowem, ekipa polska złożyła protest, że mecz, pojedynek ten nie był sprawiedliwie sędziowany, prawda? Takich smaczków można byłoby przytaczać wiele, ale wydaje mi się, znaczy jak rozmawiałem ze sportowcami okresu minionego, ci, którzy w latach 50. w okresie apogeum stalinizmu byli w kadrze narodowej i na obozach, zgrupowaniach mieli obowiązkowe prasówki, wykłady indoktrynacyjne i tak dalej, to oni to przyjmowali z wielką obojętnością, a ich trenerzy mówili, no słuchajcie, najważniejsze, żebyście podczas tych wykładów zbyt mocno nie chrapali, prawda? Żeby nie zrazić towarzyszy, którzy przyjechali do was z prelekcją. Także myślę, że sportowcy potrafili zachować dystans do tego. Dla nich najważniejszy był sport, a nie ta cała otoczka ideologiczna, która zawsze występowała w większym bądź mniejszym natężeniu.
Panowie, myślę, że jeszcze będziemy mieli okazję organizować kolejne audycje z panów udziałem, chociaż jeszcze chcę zapytać o taką ciągłość, o tę sztafetę pokolenia. A propos sztafety, bo doktorantką pana profesora Zygmunta Waśkowskiego na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, jeden z aniołków Matusińskiego, czyli uczestniczka tej wicemistrzowskiej światowej sztafety, Patrycja Wyciszkiewicz-Zawadzka, bo ten dodatek jest po zawarciu związku małżeńskiego sprzed kilkunastu bodaj dni. Panie profesorze, i pan obcuje, rozmawia z Patrycją, młodą dziewczyną, która też czuje pewien ciężar odpowiedzialności, ale jednocześnie chyba dumy z tego, że jest reprezentantką Polski, że dla Polski zdobywa medale.
Patrycja była moją magistrantką, napisała pod moim okiem pracę magisterską na piątkę. Potem została doktorantką w naszej uczelni, pod moim okiem przedwoje pracę doktorską. Pilną doktorantką, ponieważ na pierwszym roku, co jest z rzadkością, napisała już dwa rozdziały doktoratu. Teraz mamy chwilkę przerwy, bo wchodzi za chwileczkę w ciężki trening przed Tokio. Wszystko jest zaplanowane. Natomiast rzeczywiście ja widzę w niej bardzo taką dużą skromność w sensie w charakterze. Ona się nie obnosi tym, że jest sportsmenką, że jest zawodniczką najwyższej klasy, najwyższych poziomów. Ona jest bardzo pracowitym doktorantem naszej uczelni, wykonuje pracę codzienną w katedrze, angażuje się to, co jest jej polecone. Rzeczywiście jest bardzo sumienna, bardzo pracowita. Ja myślę, że będzie z niej za rok niespełna, tak jak przyjedzie z medalem z Tokio, a potem za rok bądź półtora, jeszcze może później będzie już panią doktor.
No właśnie, bo jak pięknie puentował to nasze spotkanie, sądzę, biało-czerwoni herosi byli, są i będą. Panowie, dziękujemy serdecznie za spotkanie w tym wydaniu Sportowej Areny. Profesor Ryszard Bryk, dzięki piękne.
Dziękuję bardzo.
Wiem, że pan ma do mnie pretensje, że nic o jubileuszu AZS-u Poznań nie powiedzieliśmy, ale będziemy na antenie Radia Poznań. Obiecuję, 30 listopada wielka gala w auli UAM. Nie powiedzieliśmy też o charytatywnym przesłaniu biegu maratońskiego w Tokio z udziałem profesora Zygmunta Waśkowskiego, któremu dziękuję pięknie.
Bardzo dziękuję.
Też obiecuję, że powiemy na antenie Radia Poznań, bo to jest fantastyczny pomysł i patriotyczny, i marketingowy. Dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Paweł Kwiatkowski audycję zrealizował, a do usłyszenia mówi Krzysztof Ratajczak.